Sportowa Arena.
Na zegarze 9 minut po 9 wieczorem, jest wtorek. Wraca we wtorki po kampanii wyborczej Sportowa Arena na antenę Radia Poznań i to wznowienie. Rozpoczynamy od rozmowy o kobiecej koszykówce. Dzisiaj do godziny prawie 22 będziemy rozmawiali o pierwszoligowych kobiecych zespołach z naszego regionu. 3 samodzielnych. 4 grają, 1 to są rezerwy AZS-u Poznań, ale 3 to są pierwsze drużyny konkretnych klubów. Witam w studiu trenerów 2 drużyn z naszego regionu, szkoleniowiec MUKS-u Poznań Maciej Brodziński. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
I szkoleniowiec lidera Swarzędz Tomasz Eichert. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W Ostrowie Wielkopolskim czeka na telefon Katarzyna Motyl, trenerka Ostrowi, która też dzisiaj oczywiście obowiązki treningowe. Być może nas słucha, pozdrawiamy i już pewną gotowość ogłaszamy, bo za kilka minut zadzwonimy też do Ostrowa Wielkopolskiego, by z trenerką Ostrowi, z panią Katarzyną Motyl również o tym klubie porozmawiać. No ale w studiu tutaj są goście 2 klubów poznańskich i około poznańskich. Jeszcze tylko dodam, że program realizuje Krzysztof Jankowski, a kłania się Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Natomiast Maciej Brodziński, szkoleniowiec MUKS-u Poznań, muszą to państwo wiedzieć, może nie wielkim pędem, ale wręcz przybiegł do nas po meczu swojej drużyny, bo akurat zaległe spotkanie z weekendowej kolejki rozgrywaliście dzisiaj po godzinie 18. Gdy umawialiśmy się na to spotkanie, no to tak myślałem, że 5 dogrywek, jak kiedyś w Derbach Poznania, to dzisiaj nie będzie w meczu z rezerwami Ślęzy Wrocław, ale jak to w kobiecym i to jeszcze młodzieżowym sporcie różnie może być. Obawy okazały się płonne, bo to było pewne zwycięstwo dzisiaj w sali Bena Chwiałce z rezerwami Ślęzy 95-55. To tak, panie trenerze, powiem. Kto mógł, to zagrał, kto mógł, to rzucał w tym spotkaniu. Tak to wyglądało?
To prawda. Wszystkie 12 zawodniczek weszło na parkiet. Cieszę się również z tego powodu, że 3 zawodniczki, nasze wychowanki, zadebiutowały na parkietach pierwszoligowych. Była taka możliwość, żeby je wprowadzić, żeby złapały minuty, żeby zebrały cenne doświadczenie. Faktycznie ten mecz od początku ułożył się po naszej myśli. Prosiłem zawodniczki na odprawie przed meczem, żeby być skoncentrowanym, żeby podejść na maksa do tego spotkania. Tym bardziej, że wiedzieliśmy już gdzieś tam, że Ślęza nie przyjeżdża w optymalnym składzie, że zawodniczki, które grały w pierwszej kolejce, dzisiaj się na naszej hali nie pojawią. Więc tym bardziej cieszę się, że utrzymaliśmy koncentrację, kontrolowaliśmy wynik tego spotkania. Zagraliśmy dobrze, oczywiście nie ustrzegliśmy się jakichś błędów, ale wynik wysoki, zrobiliśmy swoje, teraz trzeba myśleć już o następnej kolejce z Widzewem Łódź.
Natomiast gdy gra się z zespołami, które są rezerwami drużyn, które grają w Ekstraklasie, to zawsze jest pewna niewiadomo, bo tak jak powiedział pan, nigdy nie wiadomo, kto przyjedzie. Mogą przyjechać też zawodniczki ocierające się o Ekstraklasę, bo pewnie nie gwiazdy z Ekstraklasy, ale ocierające się, i nigdy nie wiadomo też, jak one się zaprezentują w takim spotkaniu.
Dokładnie, dlatego jak mieliśmy odprawę przed tym meczem wideo, oglądaliśmy mecz z pierwszej kolejki Ślęzy Wrocław z AZS-em poznańskim. Uczulałem dziewczyny przede wszystkim na to, że musimy być przygotowani tak, że Ślęza może przyjechać w optymalnym składzie, najmocniejszym, i tak mamy do tego podchodzić. Rzeczywistość okazała się nieco inna, ale takie mecze też są potrzebne, bo tak jak powiedziałem, no, można było uruchomić młode zawodniczki, które też fajnie się pokazały, złapały swoje minuty na parkietach pierwszoligowych, i to też jest na pewno dla nas cenne.
Natomiast drużyna lidera Swarzędz w ten weekend nie grała, to dzisiejsze spotkanie MUKS-u z rezerwami Ślęzy to było zaległe spotkanie weekendowe. Ze względu na udział drużyn, akurat w tym wypadku Ślęza prosiła o przełożenie w centralnej lidze juniorek. Co to za nowy twór w koszykówce, też o tym powiemy. Natomiast lider Swarzędz w weekend nie grał. Jutro, panie trenerze, Tomasz Eichert, szkoleniowiec lidera, jedziecie do Łodzi na mecz z Widzewem. Podejrzewam, że dzisiaj, bo pan też, nie powiem, że z wywieszonym językiem, ale prawie na ostatnią chwilę, bo po treningu i trzeba było jeszcze po prostu pod ten Widzew potrenować dzisiaj pewnie.
No tak, ostatnie szlify przed jutrzejszym meczem. Dosłownie chwilę po godzinie 20 wychodziłem z hali. Dziewczyny jeszcze zostawały swoje rzuty oddać, przygotować się do meczu. To, co taktycznie mieliśmy przygotowane pod kątem jutrzejszego meczu, to już mamy zrealizowane. No i teraz pozostaje tylko jutro w Łodzi dobrze, z dobrej strony się pokazać, i myślę, że tą rosnącą formę, bo rośnie ta forma, przekuć na zwycięstwo, pierwsze w tym sezonie.
I to będzie jutro spotkanie tej właśnie weekendowej drugiej kolejki. Natomiast w pierwszej kolejce tak się złożyło, panowie, że spotkaliście się ze sobą, bo akurat lider podejmował Muks. Muks jest już dzisiaj po dwóch spotkaniach lider po jednym. No i w Swarzędzu lider przegrał z Muksem 51-62. Panie trenerze, zwracam się do Macieja Obrodzińskiego. No Muks to zawsze był zespół dobrze broniący. Jak się traci 51 punktów i na wyjeździe, to pewnie jest pan zadowolony. Dzisiaj 55 punktów straconych, więc to, co z czego Muks słynął, z obrony. Widzę, że funkcjonuje chyba od początku sezonu.
Funkcjonuje, ale też jesteśmy świadomi tego, że sporo jest do zmienia. Oglądaliśmy ten mecz z dziewczynami, pokazywaliśmy błędy, to nad czym musimy gdzieś tam popracować. Fakt, no, tych punktów jest mało straconych w dwóch kolejkach, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jeszcze lepiej grać. No to kolejny sezon, gdzie w pierwszej kolejce mamy derby, gramy z liderem Swarzędz, chyba już trzeci z rzędu, jak się nie mylę.
Tak, na otwarcie sezonu.
Dwa poprzednie odbywały się u nas na hali, no też wygrywaliśmy w tych meczach, tym razem graliśmy w Swarzędzu przy dużej publiczności, myślę, że fajny mecz dla kibiców, dużo walki, sporo się działo na parkiecie, prowadzenie się zmieniało, ostatecznie wygraliśmy, także na pewno cieszymy się z dobrego otwarcia sezonu. No ale tak jak powiedziałem, wiemy, że dużo jest do zrobienia jeszcze w naszej grze i trzeba tutaj dodać, że no nie gramy jeszcze w pełnym składzie, musimy troszkę kombinować w ustawieniach, czekamy na powrót dwóch pierwszopiątkowych zawodniczek, Natalii Błaszczak, pierwszej rozgrywającej, i młodej Zuzanny Winkel, które mają urazy, ale myślę, że dziś w przeciągu 2-3 tygodni powinny dołączyć i ta gra nasza będzie wyglądała jeszcze lepiej wtedy.
Wracając do spotkania pierwszej kolejki, to pan czuł niedosyt Tomasz Eichert, lider Swarzędz?
No wiadomo, że niedosyt, bo przegrany meczu zawsze, no tak jak tutaj trener Maciej powiedział, klasyk, trzeci sezon z rzędu zaczynamy i trzeci raz niestety my przegrywamy. No na pewno tak jak trener powiedział, bardzo fajny mecz dla publiczności. Myślę, że poziom sportowy jeszcze trochę pozostawiał do życzenia, ale jeżeli chodzi o emocje, to na pewno fajny mecz. No i nic, tylko się cieszy, że coraz więcej ludzi przychodzi na takie mecze do nas na hale. My zawsze tak, nawet w zeszłym roku taką audycję prowadziliśmy, też mówiłem, że tych ludzi przychodziło dużo. Wydaje mi się, że w tym sezonie zaczęliśmy z wysokiego poziomu. Wiadomo, że zawsze te mecze derbowe przyciągają również kibiców z Poznania, kibiców Muksu tutaj do nas na hale, więc naprawdę na pewno fajne widowisko. Myślę, że mamy poczucie takiej straconej szansy, bo nieźle zaczęliśmy ten mecz i prowadziliśmy w początkowej fazie meczu, jednak później gdzieś tak jeszcze brakuje nam tej płynności w graniu i tutaj zespół Muksu zdecydowanie wykorzystał swoje przewagi i potem cały mecz już goniliśmy, ale niestety już nie mieliśmy recepty na to, żeby odwrócić losy meczu.
Powiedział pan, że forma rośnie w kontekście jutrzejszego meczu z Widzewem, po tym co pan widział na treningach, czyli faktycznie tak trzeba było jeszcze troszeczkę pewnie potrenować. Już tak jest pan spokojniejszy o przyszłość swojego zespołu?
Znaczy powiem tak, no my myślę, że co roku mamy podobny plan. Jakby dla nas pierwsza liga jest poligonem do ogrywania młodych zawodniczek i oczywiście, że chcemy wygrywać mecze na poziomie pierwszej ligi, ale docelowo przygotowujemy się trochę w cyklach młodzieżowych i te cykle młodzieżowe się charakteryzują tym, że nie zawsze na początku października łapie się optymalną formę. Tą formę się buduje z czasem, żeby gdzieś tam pod koniec roku być blisko optymalnej formy, potem gdzieś na przełomie roku zazwyczaj jest lekki dołek i odbicie znowu do góry po nowym roku, kiedy są rozrywki, dochodzi do rozrywek centralnych i podobnie my mamy zbudowany makrocykl, także wiedzieliśmy, że my w pierwszej kolejce nie będziemy w optymalnej formie. Myślę, że w drugiej i trzeciej to też jeszcze nie będzie optymalna forma, ale dla nas ważne jest to, żebyśmy zwyżkowali cały czas i jeżeli to idzie w dobrym kierunku, to głowy są spokojne. Jeżeli coś, że tak powiem, nie działa, to wtedy, że tak powiem, podnosimy alarm i próbujemy rozwiązać problemy.
Panie trenerze, powiedział pan, że poligonem doświadczalnym jest pierwsza liga dla młodych zawodniczek, bo wy też macie sporą drabinkę tą młodzieżową, jeśli chodzi o szkolenie koszykarskiej młodzieży. Natomiast no, kibice przychodzą na pierwszą ligę. To jest okręt flagowy. I to trzeba mimo wszystko jakoś pogodzić. I teraz podejrzewam, że zaciąg doświadczonych zawodniczek, niektóre dłużej, niektóre krócej grają w Swarzędzu, chyba temu służy, żeby jednak, to nie był tylko poligon, ale jednak coś w tej pierwszej lidze kibicom pokazać, żeby jednak nie zniechęcili się do przychodzenia do sali przy Świętym Marcinie.
Zdecydowanie tak.
Świętego Marcina w Swarzędzu, Świętego Marcina. drużyna.
Zdecydowanie tak. Jakby nasza koncepcja funkcjonowania klubu i funkcjonowania przede wszystkim zespołu pierwszoligowego jest taka, że w oparciu o 4-5 zawodniczek doświadczonych, które doskonale wiedzą, jaka jest ich rola w zespole, one mają wdrażać i wprowadzać młodzież na poziom pierwszoligowy. Mówimy tu przede wszystkim o aspektach koszykarskich, czysto koszykarskich, ale też około koszykarskich, dotyczących sposobu funkcjonowania w szatni, funkcjonowania na treningu i tutaj nasza kapitan Magdalena Wojdalska bardzo dobrze się spisuje w tej roli, ja bardzo sobie cenię współpracę z nią, gdyż można śmiało powiedzieć, że ona silną ręką trzyma całą szatnię i jest tak, jak ona powie, tak ma być zrobione, a ja wierzę i ufam jej w 100%, że to, co ona ordynuje, że tak powiem, młodszym zawodniczkom i to, czego wymaga od młodszych, ale też od starszych zawodniczek, to wszystko jest zrobione z korzyścią dla rozwoju i dla zespołu całego. Więc w związku z czym ta tutaj nasza współpraca przebiega bardzo dobrze.
Nadzieję, że Magda Wojdalska jest w wieku, należy do doświadczonych zawodniczek oczywiście, ale w wieku, gdzie jeszcze może pograć, jest chyba w dobrym koszykarskim wieku cały czas teraz.
Cały czas ma siły i chęci i cały czas myślę, że jest na tyle specyficzną zawodniczką. Ona ma bardzo dużą potrzebę rywalizacji i wygrywania i to widać po niej. I to chcemy też przelewać na młode zawodniczki. Młode zawodniczki uczą się od niej. Są takie sytuacje na treningu, że po treningach, że te młode przychodzą z płaczem, bo one dzisiaj nie mogły nic zrobić, bo im Wojdzia na nic nie pozwoliła.
No to mój Boże, no to o to chodzi chyba.
No, o to chodzi i potem efekty są takie, że dochodzi do meczu i tym zawodniczkom w swojej kategorii wiekowej przychodzi wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, no bo to, co najgorsze, to już miał na treningu.
Mhm. Magda Pisera, Magdalena Ratajczak, zresztą zawodniczki, które z MUKS-u też chociażby pamiętamy grające. Agata Siwińska, to jest ta grupa doświadczonych zawodniczek i Marta Urbaniak, tak? Tak, to już jest bardzo doświadczona zawodniczka.
Z Martą bardzo fajna historia. Dwa lata temu był ostatni sezon, kiedy ona grała i po tym, jak skończyła grać...
Właśnie, bo zniknęła ze statystyk.
Rozeszło się tak jakoś, można powiedzieć, po kościach. Nie wiadomo, dlaczego nagle przestała grać. Żadna propozycja też jej nie została przedstawiona i Marta przeszła do pracy z młodzieżą u nas w klubie. Mhm. No i taka specyficzna sytuacja. Mieliśmy na zakończenie sezonu w zeszłym roku spotkanie z trenerami. Marta jako trenerka oczywiście na tym spotkaniu była. I ona przez cały sezon wysyłała mi takie dwuznaczne sygnały, że może bym ją zaprosił na trening. No to jak siedzieliśmy na tym spotkaniu, to ja mówię, chcesz jeszcze grać czy nie? No, powiedziała, że tak. Mhm. Powiedziałem, że masz wakacje, żeby się przygotować.
Bo to jest też spore doświadczenie w ekstraklasie i to w wielu klubach i poza regionem kilkunastoletnie.
Ogromne doświadczenie. Myślę, że Marta też po tej dwuletniej przerwie na pewno ma inne podejście do koszykówki. Patrzy już bardziej od strony trenerskiej niż od zawodniczej. I też bardzo fajnie wpisuje się w tą rolę mentora, nauczyciela dla tych młodych zawodniczek. Ona przychodzi, pomaga, podpowiada, a myślę, że w niej też jeszcze jest ten ogień koszykarski, że chce jeszcze coś pokazać na boiskach, w związku z czym ona chce, my chcemy, mamy z tego korzyści, więc grzechem byłoby nie skorzystać.
Obrócę się teraz w prawą stronę do trenera Macieja Brodzińskiego, szkoleniowca MUKS-u, który też ma doświadczone zawodniczki w swoim zespole. Też znamy MUKS jako klub przede wszystkim młodzieżowy. To jest międzyszkolny, uczniowski klub sportowy. Przez lata mnóstwo sukcesów w kategoriach młodzieżowych, choć ostatnio trochę ciężej o te sukcesy, ale w składzie Eliza Łakoma, doświadczona zawodniczka, Alicja Schlosser, Marta Dymała. Też mają pokazywać tym młodym zawodniczkom, jak wygląda wyczynowa koszykówka. Ja nie chcę mówić profesjonalna, zawodowa, ale wyczynowa. To jest chyba słowo, które bardziej pasuje. Czasami jak patrzę na Alicję, tę Martę, to widzę, że figle w oczach też cały czas mają. No ale jednak już trochę doświadczenia koszykarskiego też.
To prawda, to są to charakterne zawodniczki, które posiadają już określone umiejętności koszykarskie. Na pewno są w stanie jeszcze lepiej funkcjonować, jeśli chodzi o basket, natomiast to, co tutaj mówił trener, to jest jedna kwestia jakby podnoszenia umiejętności swoich w trakcie treningów, co uważam jest kluczowe. Jeżeli mamy ludzi naprzeciwko siebie, którzy grają całe życie w koszykówkę, którzy się na tym znają i robią to dobrze, więc to jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla młodych zawodniczek, których mamy bardzo dużo w swoim zespole pierwszoligowym i one mogą na co dzień rywalizować na wysokim poziomie, na każdym treningu, grać jeden na jeden, mają naprzeciwko siebie zawodniczki, które nie odpuszczają, bo to są, bo to, czy Marta, czy Ala, czy Elka Łakoma, to są zawodniczki, które znają swoją wartość, natomiast na treningu nie odpuszczą i to jest też fajne. Ja zawsze tłumaczę młodym zawodniczkom, wy macie przyjść, wy macie się uczyć, ale macie podjąć rywalizację. Bo jeżeli ktoś nie chce rywalizować na treningu albo się boi, no to mamy problem. Nikt za was tego nie zrobi. I od tego są te doświadczone, żeby pomóc w tym wszystkim. Natomiast prawda jest taka, że nikt nikomu nie odda minut. I to jest fajne. Tam trzeba sobie wszystko wyszarpać, ale to jest jakby droga do tego, żeby te młode zawodniczki robiły progres, żeby się rozwijały. To nikt nie będzie przed nimi dywanów rozkładał. My oczywiście, to młodzież cały czas uruchamiamy. Ktoś, kto to obserwuje, kto się interesuje koszówką, widzi, że my wprowadzamy co roku młode zawodniczki. One przechodzą przez wszystkie etapy szkolenia. Za chwilę miejmy nadzieję, że będzie możliwość, że gdzieś tam przeskoczą wyżej półkę do ekstraklasy, bo to właściwie co sezon się dzieje, że od nas zawodniczki idą do tych zespołów ekstraklasy. Klasowych, gdzieś tam funkcjonują z powodzeniem i taki też na pewno jest cel. No chcemy łączyć dwie rzeczy, co nie jest proste, uważam, czyli utrzymać jakby poziom sportowy, jednak to jest pierwsza liga, no oczekuje się od nas, są sponsorzy, jest miasto, które też pomaga nam dosyć mocno, więc oczekują wszyscy dookoła, żeby te mecze wygrywać, prawda? To jest pierwsza liga, ale jednocześnie umiejętnie wprowadzić młode zawodniczki, które funkcjonują w naszym systemie szkolenia i jedno z drugim połączyć. Uruchomić tych młodych ludzi, dać im możliwość. Jeżeli, a udaje nam się to na przestrzeni ostatnich lat, to wszyscy są zadowoleni, bo gramy nieźle, bilans zwycięstw jest zadowalający i młode koszykarki, wychowanki nie tylko się rozwijają, więc jesteśmy wtedy wszyscy zadowoleni.
I chyba to wprowadzanie młodych zawodniczek musi dobrze wychodzić, bo tu państwu zdradzę, gdy rozmawialiśmy przed rozpoczęciem audycji krótko, to trener żałuje, że wypadła mu rozgrywająca w kontekście pierwszej ligi, ale zawodniczka, która gra też w drużynie do lat 17 i do 19, więc trener, który właściwie ubolewa, że nie ma w pierwszej lidze 17-letniej zawodniczki, no to pokazuje, że to już są niektóre wartościowe zawodniczki, że to jest strata, a nie tylko, że nie ma tej do nauki, to weźmiemy następną.
To tak nie działa. To jest jakby proces, który trwa długo i zawodniczki, które trafiają do pierwszego zespołu, oczywiście wcześniej muszą pokazać, że robią różnicę w swojej docelowej kategorii. To jest normalna rzecz. I wtedy my takie zawodniczki uruchamiamy, dajemy im możliwość funkcjonowania w pierwszym zespole. No niestety tutaj na centralnej lidze juniorek w ten weekend poważnej kontuzji nabawiła się Alicja Witkowska i najprawdopodobniej będzie to dla niej koniec sezonu, ale czekamy na nią i wierzę mocno w to, że przejdzie przez to wszystko, wróci silniejsza, wierzymy we wszystkim, jej pomożemy i zrobimy wszystko, żeby się jak najszybciej zrehabilitowała. No na pewno szkoda, bo był plan, żeby ją bardzo mocno uruchomić, no ale trudno, to jest sport, to są te ciemne strony sportu, tego czasami nie unikniemy i musimy się z tym po prostu liczyć.
To panowie, jak wyglądają teraz te rozgrywki młodzieżowe ze stworzeniem tej centralnej ligi juniorek, w tym przypadku koszykówki? To są rozgrywki regionalne i potem najlepsze zespoły grają centralnie. Czy to już wygląda jak taka ogólnopolska liga, namiastka takiego seniorskiego grania, panie trenerze?
Znaczy, jeśli chodzi o poziom, to nie jest to jeszcze na pewno granie na poziomie seniorskim.
A mówię o system rozgrywek. Mówię o system rozgrywek, że to już ma tak przypominać, czy...
To się odbywa turniejowo. Mhm. Tutaj pierwszy turniej się odbył w ten weekend, piątek, sobota, niedziela. Jest to na pewno bardzo dobry pomysł, choć meczów jest bardzo dużo, jeżeli popatrzymy na rozgrywki i U19, U17, do tego zawodniczki, które mają grać w pierwszej lidze. Jest tego naprawdę dużo, trzeba to umiejętnie wszystko poukładać, ale sam pomysł, myślę, że jest jak najbardziej okej, przede wszystkim dlatego, że te zawodniczki dostają od początku sezonu wartościowe granie. Wiadomo, że na poziomie wojewódzkim różnie z jakością meczów bywa. Czasami dopiero od fazy centralnej, czyli gdzieś tam w okolicach stycznia, lutego, gdzieś tam coś się zaczyna bardziej dziać. Te mecze są bardziej wyrównane na ćwierćfinałach, na półfinałach Mistrzostw Polski. A tutaj się spotyka 12 najlepszych zespołów z Polski. Mhm. Na poziomie U17 rywalizują ze sobą, więc bardzo fajne granie, bardzo fajne doświadczenie dla tych dziewczyn.
I nie we własnym sosie się nie kisicie, tylko faktycznie gracie z drużynami z całej Polski.
Także myślę, że to będzie procentować i dobry pomysł. Mam nadzieję, że będzie to wszystko fajnie funkcjonować.
Lider też gra w centralnej lidze juniorek?
Tak, oczywiście. No, ja mogę tak tylko uzupełnić tę wypowiedź. Mhm. Jest to 12 zespołów, gdzie 8 zespołów to są finaliści z zeszłego roku z kategorii U17 i 4 zespoły, które walczą o awans w kwalifikacjach do tej centralnej ligi juniorów. Mhm. Cała liga rozgrywana jest systemem turniejowym w taki sposób, żeby każdy zespół zagrał z każdym jeden mecz, czyli możemy śmiało powiedzieć, jest to 11 meczy na poziomie Mistrzostw Polski, których wcześniej, dopóki nie było tej centralnej ligi juniorów, te nasze zespoły nie miały. Mhm. I tak jak tutaj trener Maciej powiedział, w województwie to różnie bywa, ten poziom ligowy jest różny i jak my tak sobie liczyliśmy, czysto hipotetycznie, w poprzednim sezonie takich meczy o stawkę, takich meczy na wysokim poziomie w swojej kategorii wiekowej, to dziewczyny grały 6, 8, 10, może 12, a tu na dzień dobry w samej centralnej lidze juniorów mamy 11, plus wszystko zależy od tego, jak to dalej w sezonie się potoczy. My mamy to szczęście, że nasza liga wojewódzka jest na tyle mocna, że dla nas mecz z Muksem, mecze z AZS-em to już są mecz i rewanż, to są 4 mecze
na
wysokim poziomie i nagle się okazuje, że po sezonie dziewczyny zamiast grać 10-15 meczy takich naprawdę, gdzie jest duża rywalizacja w swojej kategorii wiekowej, rozgrywają tych meczy 20 albo nawet 30 i myślę, że to jest bezcenne, bo o czym innym jest rywalizacja w lidze z seniorkami, gdzie ta czasami dominuje fizyczność i ciężko pokazać swoje umiejętności techniczne i taktyczne. A tutaj jednak rywalizuje się z rówieśniczkami, które mają podobną wagę, wzrost, podobne umiejętności koszykarskie. Jedne więcej talentu i drugie mniej, ale myślę, że na pewno fajny projekt. Pewnie wymaga troszkę doszlifowania. Dla nas na pewno bardzo uciążliwy był ten środkowy dzień, czyli sobota, gdzie praktycznie zagraliśmy mecz odstępu i następny mecz. To jest bardzo, bardzo tutaj wycieńczające dla zawodniczek. Myślę, że lepszym sposobem byłoby rozwiązanie tego w formie czterodniowego turnieju. Spokojnie można by było zagrać w czwartek, późnym wieczorem dwa mecze i potem w każdym dniu po jednym meczu, ale cieszymy się z tego, że w ogóle tam jesteśmy. Dla nas, my w ogóle jako lider przystąpiliśmy do tych rozgrywek z zespołem złożonym z zawodniczek rok młodszych, bo w tej docelowej kategorii juniorek posiadamy tylko dwie zawodniczki. W związku z czym zebraliśmy frecowe, 4 mecze dosyć wyraźnie przegraliśmy, ale tak jak mówiłem, cieszymy się z tego, że z meczu na mecz był progres. Był
A co to już za rywale byli, tak żebyśmy sobie mogli wyobrazić?
No, graliśmy z GTK Gdynia, czyli czołówka młodzieżowa w Polsce. Graliśmy z Wisłą Kraków, która w ostatnim czasie bardzo dobrze się prezentuje i na tym turnieju również potwierdziła to. Graliśmy z AZS-em Poznań. Myślę, że kandydat do medalu w tym roku w kategorii juniorek. I ostatni mecz z Zagłębiem Sosnowiec, który na Mistrzostwach Polski w zeszłym roku zajął 4. miejsce.
No to bym powiedział ekstraklasowy skład właściwie. Tak?
Prawie, że ekstraklasowy,
tak. I lider.
Myślę, że ja tak sobie też próbowaliśmy zdiagnozować, bo też nie ukrywam, że troszkę zderzyliśmy się ze ścianą na tym turnieju, ale w pewnym momencie ja tak sobie pomyślałem, że te dziewczyny, które ja prowadzę, to tak de facto one w zeszłym roku grały na finałach, ale kategorii U15. A te zespoły, z którym przyszło nam się zmierzyć, to prawie, że w niezmienionych składach albo bardzo bliskich składach grały na finałach U17. To jednak jest 2 lata różnicy i to było widać, bo my fizycznie odstawaliśmy i to mocno. Ale no cóż, chcieliśmy tam być, zależało nam na tym i teraz jak mamy podnosić poziom, to najlepiej właśnie na takich meczach, a nie przez mozolne, długie okresy treningowe, bo tak jak tutaj trener na początku powiedział, te mecze są ważne i są ważnym uzupełnieniem procesu treningowego i że to jest dla nas ważne.
I wy też weekend graliście w centralnej lidze.
Tak, też graliśmy, co prawda my rozegraliśmy 3 mecze tutaj, trenerem w juniorkach jest trener Krzysztof Dobrowolski. Bardzo fajnie dziewczyny się pokazały, uważam, na tym pierwszym turnieju. 2 mecze wygraliśmy, pierwszy z Gdynią, drugi z Wisłą Kraków, przegraliśmy z Sosnowcem. Uważam, że całkiem fajnie to wyglądało, dobrze praca wykonywana przez trenera Dobrowolskiego, zawodniczki fajnie zafunkcjonowały. No mówię, jedyny dla nas ten minusik, że tutaj straciliśmy pierwszą rozgrywającą i to na pewno boli, ale sama ta centralna liga juniorek jak najbardziej pozytywny pomysł i myślę, że będzie z tego dużo korzyści.
No, wymyślono to właściwie jakiś czas temu w piłce nożnej, widać, że wszystkie dyscypliny zaczynają z tego czerpać, że każda dyscyplina ma swoją oczywiście specyfikę, też nie lubię porównywać piłki nożnej do sportów halowych, ale widać, że ktoś szuka szuka tutaj tych rozwiązań i skoro się sprawdza, to czemu nie? Na muzyczny odbyt sobie pozwolimy. My w tym czasie zadzwonimy do Ostrowa Wielkopolskiego i za chwileczkę trochę więcej będziemy rozmawiać o Ostrowi, która również w pierwszej lidze koszykarek oczywiście występuje. 21:35, sportowa arena na antenie Radia Poznań, na linii Ostrów Wielkopolski, Katarzyna Motyl, trenerka Ostrowi, która jest beniaminkiem pierwszej ligi koszykarek. Dobry wieczór, pani trener.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Cieszymy się przede wszystkim, że wróciła Ostrowia na mapę ogólnopolskiej koszykówki, bo troszeczkę nam brakowało tego ośrodka na południu Wielkopolski, który zresztą w Ekstraklasie nawet występował jeszcze nie tak dawno. Jeszcze pani broniła barw ostrowskiej drużyny na parkiecie. Teraz jako trenerka, no nie ma Ekstraklasy, jest pierwsza liga, ale chyba też no wielka satysfakcja ostrowskiego środowiska kobiecego, koszykarskiego, że jest ta drużyna na tym szczeblu centralnym i możecie pokazać ostrowianki publiczności.
No tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszymy, że gdzieś tam ta żeńska koszykówka w Ostrowie na nowo się odrodziła na poziomie pierwszej ligi. Dla nas to jest olbrzymi sukces, ten zeszłoroczny. Teraz cieszę się, że udało nam się zbudować budżet, dopiąć wszystkie formalności, żeby wystartować w tej pierwszej lidze. No, jesteśmy beniaminkiem, młodym zespołem, w głównej mierze zbudowanym na dziewczynach, które walczyły ten awans w tej pierwszej ligi. Także bardzo się cieszymy.
Pierwsza kolejka, minimalna porażka w Gorzowie z rezerwami AZS-u 62-64. W drugiej kolejce już we własnej sali również stracone 62 punkty, ale rzuconych 77 oczek i zwycięstwo z Wichosiem Jelenia Góra. No to jeżeli na początku sezonu Beniaminek po walce minimalnie przegrywa na wyjeździe, ale w następnej kolejce wygrywa u siebie, to chyba można być zadowolony z początku sezonu. Jak pani patrzy na te dwa pierwsze mecze, które za wami?
To znaczy, jeśli chodzi o Gorzów, to spodziewałam się trochę lepszego meczu w naszym wykonaniu, ale też pamiętajmy, że to pierwsza kolejka i też gdzieś tam do końca zgrywamy się. Dla nas jest czas, gra na naszą korzyść, ale mimo wszystko wyciągam plusy z tego spotkania. Jeżeli chodzi o mecz u siebie z Jelenią Górą, no to już jestem bardziej zadowolona z realizacji założeń taktycznych zespołu. No i po raz kolejny stracimy tylko 60 kilka oczek, więc to napawa dużym optymizmem i wiadomo, zdobywamy więcej, więc to nas cieszy.
Natomiast pani powiedziała na wstępie, że macie młody zespół oparty na zawodniczkach, które wywalczyły awans, co jest sporym sukcesem z drugiej do pierwszej ligi. To są w większości ostrowianki, to jest, powiem brzydko, wytwór ostrowskiego basketu, czy też zawodniczki trzeba ściągać z innych regionów? Jak to wygląda u was? Kim są koszykarki Ostrowi?
Znaczy, 3/4 zespołu stanowią dziewczyny, które wywalczyły ten awans. To rodowite ostrowianki grające tutaj w UKS-ach, następnie w Ostrowi, to jest Ostrowi. No i w zeszłym roku utworzyliśmy nowe stowarzyszenie KS Basket Ostrowia i pod tym szyldem reprezentujemy nasze miasto. Dołączyły do nas 4 nowe koszykarki. No nie ma co tutaj dużo ukrywać, że te wzmocnienia w pierwszej lidze były potrzebne. Na tyle nam budżet pozwolił, na tyle zakontraktowaliśmy dziewcząt, które są młode, perspektywiczne, miały mniejszą rolę w swoich poprzednich zespołach i tutaj mają okazję, żeby tutaj stanowić o większej sile tego zespołu.
Natomiast obok mnie siedzą tutaj w studiu trenerzy Maciej Brodziński i Tomasz Eichert, prowadzący MUX Poznań, lidera Stwarzyńc. Jeden i drugi w swoim składzie ma grupkę zawodniczek no, doświadczonych, takie, które nastolatkami były już 10 lat temu, czy może 8, 7 i teraz już są bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Przeglądam skład pani zespołu. Raczej są to zawodniczki około 20-letnie, mniej więcej i chyba tylko jedna doświadczona. Tak, zresztą ostrowianka Katarzyna Joks, która po też takich wielu przeskokach na linii MUX Poznań Ostrowia chyba zakotwiczyła w Ostrowie. Ona ma być takim właśnie doświadczonym graczem, który też pokazuje młodzieży, jak grać, jak się zachowywać, nie tylko na boisku, także w szatni.
Jasne, oczywiście, że tak. Tutaj po zakończeniu sezonu dla mnie priorytetem było zostawienie Kasi w składzie. To jest nasz lider zespołu, niekwestionowany i też budowałam wokół niej ten zespół. Jeżeli chodzi o resztę graczy, to też starałam się, żeby to byli gracze, którzy gdzieś tam reprezentowali już pierwszą ligę i takich też pozyskałam. Mówię tutaj o Marii Wybraniec, Martynie Pająk, Karolinie Dżochowskiej czy Julii Zarębie, która wraca po kontuzji. To też nasza rodzima zawodniczka ostrowianka, ale wraca z Gdyni, jest u nas na wypożyczeniu, ale w dalszym ciągu są to młode koszykarki, które cały czas się uczą. Niektóre pierwszy raz występują na parkietach pierwszoligowych, tak na przykład Wiktoria Szych, dzięki Bogu z powodzeniem sobie na razie radzi i oby tak dalej.
Za wami dwa spotkania, czy jakieś cele sobie nakreśliła Ostrowia na ten sezon?
Znaczy moim celem, myślę, i dziewcząt też, to jest awans do playoffów. Myślę, że to jest realna rzecz do zrobienia. No nie mówię tutaj o utrzymaniu, bo to jest jakby priorytet, ale no, my nie chcemy grać tylko o utrzymanie, ale starać się walczyć o wyższe cele.
No pamiętamy w Ostrowie też ekstraklasę kobiecą i to, tak jak powiedziałem, całkiem niedawno, także z pani udziałem. Troszeczkę tam gdzieś w cieniu też koszykarskiej męskiej drużyny mówi się, że ta ekstraklasa mogłaby wrócić do Ostrowa Wielkopolskiego. Znalazłoby się tam miejsce dla koszykarek Ostrowi?
Znaczy ja patrząc na to, co tutaj się działo w naszym mieście, tego sportu jest naprawdę bardzo dużo na najwyższym poziomie. Wiadomo, że męska koszykówka czy żużel to są takie sporty, które, no, które ciężko przebić.
Jeszcze piłka ręczna w ekstraklasie.
Jeszcze piłka ręczna to już też olbrzymi sukces, przecież piłkarze zaliczyli, też są w ekstralidze. Ja myślę, że ta pierwsza liga na ten moment w zupełności nam wystarcza na tym poziomie centralnym. My chcemy szkolić tą młodzież, żeby one się ogrywały, a nie od razu ściągać pół świata, jak to się mówi, żeby w tej ekstraklasie występować.
Natomiast, żeby kibiców przyciągać na mecze, no trzeba coś sportowego zaproponować tym kibicom. To co sportowego Ostrowia może kibicom zaproponować? No ja nie chcę, żeby pani zwycięstwo obiecywała i myślę, że pani zwycięstw nie będzie obiecywała, bo tego trenerzy nigdy nie mogą obiecywać, ale coś trzeba zaproponować kibicom właśnie. Nie obiecać, a zaproponować. Co Ostrowia może zaproponować?
Ja myślę, że to, co w zeszłym sezonie, nasz niesamowity upór i walka do samego końca, nieważne jaki jest wynik na tablicy, to my walczymy oczywiście o każde punkty, o każda akcja dla nas najważniejsza. Myślę, że wola walki tych dziewcząt i pokazywania charakteru to jest to, co przyciąga tych kibiców do nas na hale, czy też nawet na wyjazdy, bo muszę powiedzieć, że mamy grupę kibiców, która wiernie z nami jeździ. Nawet ostatnio w meczu w Gorzowie się śmiałam, że gramy u siebie, bo była większa ilość kibiców naszych niż Gorzowa.
Najbliższe spotkanie z krakowską Politechniką. Turystycznie bardzo ciekawy wyjazd, więc może znowu grupka kibiców wybierze się pod Wawel na mecz z Politechniką Koroną Kraków. Sobota, godzina 15. Czego się po Ostrowiankach spodziewać w meczu z Koroną?
No na pewno walki. No nie oszukujmy się, że Korona to jest piekielnie silny zespół, co pokazuje od początku sezonu. My nastawiamy się na walkę, jedziemy tam oczywiście po zwycięstwo, bo nie mogę powiedzieć, że nie jedziemy. Będziemy walczyć na pewno z całych sił. Już od dzisiaj rozpoczęliśmy przygotowania do tego meczu. Także no zobaczymy, co przyniesie sobota.
A kolejna sobota 28 u siebie o godzinie 17, tak żeby zaprosić kibiców na mecze. Ostrowia zagra z Mosirem Bochnia. Bochnia też mocny przeciwnik, ale u siebie zawsze łatwiej. Ściany pomagają, a swoich kibiców macie, jak pani powiedziała.
Tak, jak najbardziej. My się śmiejemy, że mamy taką swoją twierdzę. Nie przegrałyśmy tam meczu od zeszłego sezonu tutaj w tej hali przy SP9. Zobaczymy, tak jak tutaj pan powiedział, no Bochnia równie piekielnie mocny zespół, zresztą cały okręg krakowski jest bardzo mocny. Generalnie w tej lidze nie ma słabych zespołów, ale nazwiska nie grają, zawsze parkiet weryfikuje wszystko.
Przeglądam, kiedy jakieś derby wielkopolskie tutaj w waszym wykonaniu i znalazłem 15 listopada z liderem Swarzędz w Swarzędzu. Przyjedziecie tutaj zagrać akurat ze swarzędzką drużyną. 15 listopada to będzie termin środowy. Też miejmy nadzieję, będzie ciekawy i z innymi wielkopolskimi zespołami, czy też z MUKS-em, z AZS-em drugim na pewno będziecie chciały się pokazać. Tym bardziej, że trochę pani pograła tutaj też w poznańskich klubach.
No tak, to prawda, zawsze z miłą chęcią wracam, zresztą pozdrawiam i trenera Brudzińskiego i trenera Eherta, więc no my się cieszymy, no te derby rządzą się swoimi prawami zawsze i doskonale trenerzy też o tym wiedzą.
Panie trener, bardzo dziękuję za nasze antenowe telefoniczne spotkanie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy również, życzę tego celu, bo w ogóle pani powiedziała, że utrzymanie to w ogóle nie ma dyskusji, to nawet nie ma być celem, chcecie walczyć o play-offy, to tych play-offów Ostrowi życzę, a wszyscy wiedzą, że w play-offach to jest zupełnie inne życie, zupełnie inna gra, zupełnie inna zabawa. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na meczach.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
W Wielkopolsce, w Ostrowie. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Motyl, szkoleniowiec, trenerka koszykarek Ostrowi, występująca w pierwszej lidze, była naszym telefonicznym gościem. Bardzo dziękujemy pani trener i wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi w studiu. Co tu dużo mówić, pierwszoligowymi wyjadaczami, bo to już kolejny sezon, chociaż lider miał pauzę, tak? Po trzeci sezon chyba jesteście teraz bez przerwy.
Trzeci albo czwarty
sezon, tak, bo była ta przerwa, że wycofaliście się, wróciliście, był ten mariaż z AZS-em, ale teraz już pod własnym szyldem ten potencjał jest już szwazdenckiej koszykówki, że nie musicie się łączyć sił z AZS-em Poznań, tylko tymi własnymi siłami, zawodniczkami też wyszkolonymi w Swarzędzu możecie tę pierwszą ligę utrzymać na przyzwoitym poziomie.
No cały czas mamy problem na tych najwyższych rocznikach, bo tam mieliśmy luki w szkoleniu i nie mamy ciągłości rok po roku, mamy co dwa lata. I tutaj jeszcze, że tak powiem, ostatnie roczniki wchodzą na ten poziom, to jeszcze nie jest seniorskie, to de facto juniorki są. Za to niżej już bardzo mocno dbamy o to, żeby to szkolenie mieć w roczniku rok po roku jak największą ilość dzieci, bo wiadomo, z tej selekcji zawsze łatwiej wyszkolić, wyszukać te najlepsze talenty.
Tym bardziej, jeśli dobrze pamiętam, z naszej rozmowy sprzed roku, raczej obracacie się w młodzieży, w dziewczętach swarzęckich, czy też jeżeli mówimy o Poznaniu, to tylko ta wschodnia część Poznania, żeby to ktoś nie musiał z plecakiem 45-4 godziny jechać gdzieś tam do Swarzędza.
Zdecydowanie tak, no zdecydowana większość dziewcząt, które u nas w klubie są, to są właśnie albo swarzędzanki, albo z gmin ościennych tutaj blisko. No na tym się koncentrujemy i to jest jakby też główny cel działalności naszego klubu, żeby ta młodzież swarzędzka głównie była objęta szkoleniem.
I chłopacy też są w liderze?
Prowadzimy również grupy chłopaków, które powstały z dużego zainteresowania. Nagle podczas naborów dziewcząt pojawili się chłopacy, stwierdziliśmy, że warto by było rozpocząć szkolenie dla nich, ale tu docelowo jako klub nie zakładamy szkolenia dłużej niż do końca szkoły podstawowej. I my oczywiście szkolimy tych chłopców najlepiej jak tylko możemy, ale potem dajemy im swobodną rękę w doborze zmiany baw klubowych, żeby mogli kontynuować swoją przygodę z koszykówką, bo my po prostu infrastrukturalnie i organizacyjnie nie jesteśmy gotowi na to, żeby sekcję męską i kobiecą do poziomu nawet juniorskiego prowadzić. Już i tak mamy na tym naszym talerzu bardzo dużo i ciężko to wszystko nam ogarnąć, ale też żal było tych chłopaków zostawiać i zaczęliśmy tą selekcję z chłopakami 4 lata temu. Obecnie mamy 4 grupy szkoleniowe, w związku z czym no, jak widać, jest zainteresowanie w Swarzędzu i w gminie tą koszykówką i to zarówno u dziewcząt, jak i u chłopaków.
Nie tylko koszykówką, bo kto przegląda sportowe tabele w innych dyscyplinach, to wie, że lider Swarzędz występuje też w rozgrywkach piłkarskich i młodzieżowych, i seniorskich. I teraz gra w pierwszej lidze, czyli na trzecim poziomie, drużyna piłkarzy ręcznych, która rozgrywa swoje mecze w Zalesewie. Więc tego sportu, także halowego, jest sporo. Więc faktycznie jest dużo. MUKS to nie ma w ogóle dyskusji. Klub dziewczęczy od powstania, 21 lat już istnieje. MUKS Poznań, Maciej Brodziński, nie tylko trener, ale cały czas członek zarządu MUKS-u. Także, panie trenerze, no u was z ciągłością szkolenia to nie ma problemu tutaj. Od u ile? U 13, 11?
Niżej
nawet,
11,
tak? U 11 do u 19 właściwie są zespoły we wszystkich rocznikach, trenerów mnóstwo.
To prawda. Dobrzy trenerzy, którzy fajnie wykonują swoją pracę, dużo młodzieży trenującej, zawodniczek, które na co dzień funkcjonują w naszym klubie. Ta ciągłość jest zachowana no, od wielu, wielu lat. Na pewno takim powiedzmy celem nadrzędnym, szkoleniowym też jest to, żeby regularnie uczestniczyć w finałach Mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej. Do tej pory nam się to udaje. Może nie zdobyliśmy w zeszłym sezonie medalu żadnego, natomiast cieszy fakt, że po prostu jesteśmy w stanie ten poziom szkolenia utrzymać. A mnie jako trenera pierwszej drużyny cieszy przede wszystkim to, że jest dopływ zawodniczek do drużyny pierwszoligowej. I to tak funkcjonuje. Na pewno pracy jest bardzo dużo. Chcielibyśmy się jeszcze bardziej rozwinąć jako klub, żeby tych dzieci trenujących, tych dziewczyn trenujących koszykówkę było jeszcze więcej, bo prawda jest taka, że jeżeli te dzieci będą trafiać do basketu, no jest duże prawdopodobieństwo, że te największe talenty gdzieś uda się przechwycić, czy dziewczyny z najlepszymi warunkami fizycznymi. I to jest kluczowe, także chcielibyśmy jeszcze bardziej rozbudować tą siatkę szkoleniową, choć ona dobrze funkcjonuje, ale zawsze jest coś, co można poprawić, coś, co można zrobić lepiej. I na pewno my jako tutaj zarząd klubu będziemy dążyć do tego, żeby ten poziom szkolenia cały czas wzrastał, żebyśmy też mieli jak najwięcej reprezentantek Polski i żeby te zawodniczki ostatecznie trafiały do zespołów ekstraklasy.
A panie trenerze, wy mając też zaplecze w postaci Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, możecie sobie pozwolić, żeby ściągać zawodniczki także z innych regionów. Swarzędz operuje swarzędzankami i zawodniczkami z okolicy, a wy skautujecie.
Z jednej strony tak, ale uważam, że jest to robione z rozsądkiem, co tutaj mam na myśli. No, jednak jak ktoś prześledzi wszystkie składy naszych młodzieżowych drużyn, to ponad 3/4 zawodniczek to są nasze wychowanki. To nie jest tak, że my robimy zaciąg z całej Polski i w ten sposób budujemy swoje zespoły młodzieżowe, tylko my się koncentrujemy faktycznie na szkoleniu od podstaw. A jeżeli jest potrzeba w danym roczniku czy w danej drużynie na określonej pozycji dobrania jakiejś zawodniczki z mniejszego na przykład ośrodka, to stwarzamy takie możliwości, ale to nie jest dla nas priorytetem. To wszystko ja uważam, że to musi być w taki rozsądny sposób budowane i tak jak wspomniałem, no nawet patrząc na nasz pierwszoligowy zespół, tam jest 3/4 wychowanek albo nawet więcej.
Nawet te, które wróciły, to wychowanki.
Tak, no bo Marta Dymała to jest wychowanka, Ala Schlosser to jest też wychowanka. Więc no, my w ten sposób funkcjonujemy, dając możliwość młodym zawodniczkom przyjścia do naszego klubu, rozwijania swoich umiejętności, ale mimo wszystko pamiętając o tym, że celem nadrzędnym jest szkolenie zawodniczek tutaj również z Poznania. Dzięki między innymi temu, że współpracujemy z wieloma szkołami podstawowymi na terenie miasta Poznania i tam mamy swoje ośrodki, które całkiem fajnie funkcjonują.
Panowie, właściwie jeszcze o jedną rzecz na koniec w takim razie muszę zapytać, bo wiemy już, że chodzi o to, żeby ogrywać młodzież, która występuje w rozgrywkach młodzieżowych i w Liderze, i w MUKS-ie. Wiemy, że jednak też trzeba coś kibicom zaproponować. MUKS też ma swój styl, swoją waleczność, którą we wszystkich spotkaniach zawsze prezentuje, ale jakiś cel na sezon nakreślić trzeba. Lider Swarzędz Tomasz Eichert. Mówię o pierwszoligowej drużynie.
No właśnie, no. Jeżeli chodzi o zespół pierwszoligowy, to myślę, że podobnie jak trenerka Katarzyna Motyl powiedziała, my też mamy aspirację, żeby wystąpić w playoffach. W poprzednim sezonie wystąpiliśmy w tych playoffach, trafiliśmy na zespół Bochni, zagraliśmy dwa mecze na takim poziomie, na jakim przez cały sezon nie graliśmy i one po prostu jakościowo były lepsze, ale mamy taki głód tych playoffów. Chcielibyśmy jeszcze raz tam się znaleźć i jeszcze raz się spróbować.
Może urwać rundę więcej.
No tak, chcielibyśmy, ale to cały czas nie jest naszym celem.
Do playoffów daleko.
Dokładnie, to przejdźmy spokojnie przez całe rozgrywki. Niech te nasze młode zawodniczki się rozwijają i niech one rzeczywiście będą uzupełnieniem podstawowego składu pierwszoligowego, a jeżeli to nam zapewni grę w playoffach, super. Jeżeli przejdziemy pierwszą rundę, jeszcze lepiej, bo to jest tylko z korzyścią dla tych młodych dziewczyn, które będą na poziomie, na którym myślę, że długo, długo jeszcze by nie były.
MUKS, panie trenerze?
Nie powiem chyba nic nowego. To wejście do playoffów to jest co roku dla nas sytuacja, w której chcemy się znaleźć.
Ale przejść dalej niż pierwszą rundę, pewnie i drugą.
Pewnie tak, chociaż mówię, no jest dopiero druga kolejka, także też daleka jeszcze droga do tego, żeby się znaleźć w tych playoffach i tam rywalizować. Nasz zespół się mimo wszystko troszeczkę zmienił. Potrzebujemy również czasu, żeby to zaczęło funkcjonować tak, jak ja bym chciał. Ale myślę, że stać nas na dużo. Ten zespół na pewno stać na dobre granie, na to, żeby być niewygodnym rywalem, na to, żeby nawet z potencjalnie silniejszymi na papierze, powiedzmy, zespołami wygrywać. Więc zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to się ułoży. No, na pewno jakichś porównań nie unikniemy, bo wiemy, że dobrze gramy od wielu, wielu lat. Najczęściej kończymy sezon w pierwszej czwórce pierwszej ligi, przechodząc te kolejne etapy tego playoffu. Ale na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Dużo pracy przed nami. Może nawet inaczej powiem. Jeżeli zdrowie dopisze, to będzie dobrze.
Nie pytam już o dalsze plany. Wiemy, że MUKS ma swoje epizody w Ekstraklasie, ale wiemy, to już nie będziemy wracać do tych tematów omawianych wielokrotnie na naszej też antenie o możliwościach finansowych. W tej chwili one są. Jest grupa sponsorów, to trzeba też tak już w skrócie mówiąc takich. To jest właśnie bardzo ciekawe, jeśli chodzi o MUKS. Jest duże wsparcie miasta, to już panu wyjmę z ust. Zawsze podziękowanie dla Wydziału Sportu, który wspiera te wszystkie drużyny. 150 bodajże chyba tysięcy to jest to wsparcie, no to to nie są jakieś tajne kwoty, ale jest cała grupa takich mniejszych sponsorów. Nie macie dużego sponsora tytularnego, upstrzona jest ta ścianka reklamowa, ale to też jest kapitał, że taki klubik biznesu się udaje wokół MUKS-u zbudować.
Tak, to jest fajne i przede wszystkim bardzo cenne jest to, że te firmy, ci ludzie, którzy nam pomagają, są z nami już od wielu, wielu lat. Podoba im się to, jak funkcjonujemy, są zadowoleni ze współpracy, my również, dlatego no, serdeczne podziękowania dla tych wszystkich firm, dzięki którym możemy funkcjonować, bo oczywiście miasto Poznań wspiera, ale gdyby nie ta grupa sponsorów, to naprawdę ciężko byłoby tutaj funkcjonować na poziomie pierwszoligowym, więc jest to dla nas mega duża wartość, cieszymy się, że możemy z tymi firmami współpracować. Oczywiście pojawiają się też nowe osoby, które pomagają naszemu klubowi i tak stopniowo, powolutku budujemy to taką dosyć dużą sieć, która wspiera basket, ale to też jest jakby celowe. No, mamy dużą liczbę firm, mamy określoną liczbę firm, gdzie to się powiedzmy rozkłada w jakimś stopniu. Jednak posiadanie jednego głównego sponsora, oczywiście chcielibyśmy, bo to jest pewnie duży zastrzyk do budżetu, do funkcjonowania klubu, ale jest to mimo wszystko groźne, bo jak taki
jeden sponsor się wycofa, to nie ma
to
klubu.
To jest problem. Tak, zresztą jest. No, my to przeżyliśmy tak 8 czy 9 lat temu, grając w Ekstraklasie i wiemy, że to na pewno nie jest dobra droga i takich sytuacji na pewno chcielibyśmy uniknąć.
5 małych łyżeczek chyba jest lepszych niż jedna wielka jakaś tam chochla akurat w waszym przypadku. Swarzędzki biznes wspiera lidera Swarzędzy?
Myślę,
samorząd też?
Samorząd zdecydowanie tak. I tutaj nasza współpraca ze samorządem, to myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie i fajnie to przebiega, nie możemy na nic narzekać i tutaj jest super. Dotychczas nam samofinansowanie tutaj ze składek członkowskich i z urzędu gminy w zupełności wystarczało, ale no, my też się rozwijamy i w zeszłym roku, w poprzednim sezonie doprowadziliśmy 3 zespoły do finałów Mistrzostw Polski w kategorii U13, U15, U17. Są to niemałe koszty.
Pojechać. No, nocleg.
Dokładnie, nocleg.
Nakarmić
i transport. No to są niemałe koszty i jakby od tego roku, od tego sezonu troszkę zintensyfikowaliśmy poszukiwania właśnie takich drobnych sponsorów, trochę podobnie jak MUKS. Szukamy przede wszystkim w gminie firm, które chciałyby wesprzeć sport młodzieżowy, bo generalnie chodzi o sport młodzieżowy. Budżet na pierwszą ligę w zupełności mamy zapięty, wystarczająco nam więcej nie potrzebujemy, nie mamy aspiracji.
Niech pan tak nie mówi, zawsze się przyda. Spokojnie. Ale macie zapewniony, zamknięty.
Budżet mamy zamknięty, ale na pewno byśmy chcieli zwiększyć budżet zespołów młodzieżowych, żeby jeżeli przyjdzie nam znowu taki sezon, kiedy awansujemy do rozgrywki centralne, możliwe w jak największej ilości, kategorii wiekowych, to żebyśmy to spokojnie przeszli przez ten okres, a nie zastanawiali się, czy nas na to stać, czy musimy prosić rodziców o pomoc, rodziców zawodniczek. W związku z czym, no tu na pewno, jeżeli chodzi o taką rzecz organizacyjną, to tu będziemy się musieli mocniej rozwinąć, nadgonić to, co wypracowaliśmy na poziomie sportowym.
Panowie, syrena końcowa zaraz zabrzmi, a czasu już nie mamy, więc szybciutko, akurat tak się składa, że Widzew będzie waszym najbliższym rywalem jednej i drugiej drużyny, tylko że lider zagra z Widzewem jutro, zaległe spotkanie w Łodzi o 15, a trener Brodziński sobie pewnie jak nie w czwartek, to w piątek ten mecz obejrzy, ściągnie sobie z serwera, bo w sobotę o 16, w niedzielę o 16 MUKS zagra z Widzewem Łódź we własnej sali. To będzie najbliższy mecz MUKS-u, a lider w niedzielę o 17 zagrał siebie z RMKS-em Rybnik i to będzie najbliższe spotkanie lidera we własnej sali. Dokładnie. Po tym jutrzejszym wyjazdowym spotkaniu, no to do wyboru państwo mają, jak ktoś chce aglomeracyjnie spojrzeć na te mecze w niedzielę. O 16 w sali B na Chwiałce w Poznaniu MUKS gra z Widzewem, a w Swarzędzu w sali przy ulicy Świętego Marcina o 17 lider z RMKS-em Rybnik. To zaproszenie na te najbliższe mecze. My państwu dziękujemy za koszykarskie spotkanie. Trener MUKS Maciej Brodziński, trener lidera Tomasz Eichert, trenerka Ostrowi telefonicznie Katarzyna Motyl, to byli nasi dzisiejsi goście. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził i przygotował Grzegorz Ołasik. Dziękuję bardzo panom za wizytę w studiu, państwu za uwagę. Do usłyszenia. Sportowa Arena.